Sporo ludzkość czeka. W latach 50. zimna wojna rozwinie się w najlepsze. Ideologicznie ścierać się ze sobą będą komunizm z kapitalizmem. Nadejdzie kubańska rewolucja, wojna koreańska, wojna wietnamska, kryzys sueski czy powstanie węgierskie. Lata 50. to skutki wprowadzenia planu Marshalla, czyli amerykańskiego programu odbudowy Europy, mający odbudować gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. To czasy podzielonego państwa niemieckiego, jak i procesów jednoczących kontynent. Rozpocznie się wyścig kosmiczny, jak i funkcjonowanie NASA. Rozpocznie się dekolonizacja Afryki. Nastąpi boom telewizyjny. Do tego częściej będziemy słuchali na temat broni atomowej, struktury DNA czy funkcjonowania komputerów. W kulturze dojdzie do potężnej rewolucji pod względem muzycznym, filmowym, kinowym, sztuki czy mody. Ikonami ponadczasowymi staną się m.in. Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando, Humphrey Bogart czy Elvis Presley. Przed nami jednak teraz rok 1950. Jego uroki, nowości i najważniejsze wiadomości. Prosto z mostu, zapraszam! W 1950 roku, czyli roku, kiedy na ekranach porywa wszystkich tańcem Fred Astaire, przychodzą na świat takie znane osoby jak biskup koszenińsko-kołobrzeski Kazimierz Nycz, rosyjski dyplomata Siergiej Ławrow, premier i prezydent Ukrainy w jednym Wiktor Janukowicz, premier Włodzimierz Cimoszewicz, przedsiębiorca Jan Kulczyk, dziennikarz i pisarz Bogusław Wołoszański, autor tekstów Jacek Cygan, muzycy tacy jak Goran Bregowicz, Anna Jantar, Zbigniew Wodecki, Don Wasyl czy Krzysztof Cugowski. I aktorzy Paweł Wawrzycki, Krzysztof Kolberger czy Marek Kondrat. Z kolei odchodzą znani Anglicy, pisarz George Orwell czy dramatopisarz George Bernard Shaw. Isaac Asimov publikuje zbiór 9 opowiadań science fiction zatytułowany Ja, Robot. W oparciu o jego opowiadania w 2004 roku wychodzi film Ja, Robot z Willem Smithem. Z kolei Agatha Christie wydaje aż 2 powieści Morderstwo odbędzie się oraz Pułapka na myszy. Technologicznie rozpoczyna się produkcja Volkswagena Transportera T1. Odbywa się premiera samochodu osobowego Renault Fregatę. Hiszpański Narodowy Instytut Przemysłu, korporacja 6 banków oraz włoski koncern Fiata zakładają przedsiębiorstwo Seat. Za 52 lata, w 2002 roku, dołączy do grupy Volkswagena. Wytworzone zostają pierwsze leki histaminowe, czyli substancje chemiczne wyjątkowo pomocne przy zwalczaniu chorób alergicznych. Pierwszy zewnętrzny rozrusznik serca buduje Kanadyjczyk John Hobbs, a do tego świat widzi po raz pierwszy pager. A prawdziwą rewolucję zapowiada pierwszy na świecie pilot do telewizora. Skarżono się, że upadek kina nastąpił wraz z wynalezieniem pilota, dzięki czemu można bezrefleksyjnie przerzucać z kanału na kanał dowoli. A to nie wszystko, ponieważ po raz pierwszy pojawiają się worki na śmieci. Ten kanadyjski wynalazek z początku powstał w kolorze czarnym. Natomiast jeszcze tego samego roku powstały i białe, jak i przezroczyste. Enrico Fermi omawia po raz pierwszy swój paradoks, usiłując udowodnić, że istnieje wyraźna sprzeczność między wysokim prawdopodobieństwem istnienia cywilizacji pozaziemskich i brakiem jakichkolwiek obserwowalnych śladów ich istnienia. Na Uniwersytecie w Kalifornii udaje się naukowcom sztucznie wytworzyć nowy pierwiastek chemiczny, który później znajdzie zastosowanie w medycynie do napromieniowania guzów złośliwych czy do prześwietlenia samolotów, by wykrywać ich usterki lub wykrywać narkotyki. A że cała rzecz dzieje się w Kalifornii, to postanowili nowy pierwiastek nazwać Kaliforn. W 1950 roku na świecie żyje nieco ponad 2,5 miliarda ludzi, z czego w Chinach raptem 560 milionów. W Polsce żyje 25 milionów ludzi, gdzie przeciętne wynagrodzenie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wynosiło 550 zł. To rok, w którym rozpoczyna nadawanie Radio Wolna Europa. Dania ogłasza światu, że Grenlandia to jej kolonia. Chuck Cooper, czyli pierwszy czarny gracz NBA, rozgrywa swój pierwszy mecz w drużynie Boston Celtics. I tego samego roku pada najniższy wynik w historii NBA. Fort Wayne Pistons pokonują Minneapolis Lakersów raptem 19-18. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pojawia się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, gdzie mowa jest o tym, że niecni imperialistyczni Amerykanie pod osłoną nocy po zdradziecku zrzucili na naszą bezbronną ojczyznę ze swoich samolotów na polskim wybrzeżu masowe ilości stonki ziemniaczanej, które następnie rozplenia się na naszą całą socjalistyczną ojczyznę. Do tego ulicami Warszawy rozpoczyna kursowanie pierwsza miejska taksówka. W Szwajcarii parlament nie dał się przekonać i odmawia prawa wyborczego kobietom. Za to w Rzymie zostaje uchwalona Europejska Konwencja Praw Człowieka. Do tego Tenzin Gyatso zostaje 16. Dalaj Lamą, otrzyma 39 lat później pokojową Nagrodę Nobla. Zaś wojska komunistycznej Korei Północnej przekraczają linię demarkacyjną, rozdzielającą północną i południową część Korei. 38. Równoleżnik, rozpoczynając inwazję Korei Południowej. Rada Bezpieczeństwa ONZ uznaje Koreę Północną za agresora. Niedługo potem lądowe wojska amerykańskie wkraczają do Korei. Potem dołącza się Chińska Republika Ludowa ze swoją armią kilkuset tysięcy ochotników. Oblatywany jest w tym roku po raz pierwszy MiG-17. Osiąga prędkość 1145 km na godzinę i potrafi lecieć na wysokości ponad 16,5 km. Potem będzie stanowić wyposażenie aż 40 krajów świata, w tym Polski, Kuby, Ugandy czy Zimbabwe. W Bostonie z kolei dochodzi do zuchwałej kradzieży. Napad na budynek Brinksa kończy się zrabowaniem rekordowego łupu ponad 1 200 000 dolarów w gotówce oraz ponad 1,5 miliona dolarów w czekach czy innych papierach wartościowych. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman otwarcie wypowiada się, że zamierza z całą stanowczością wyprodukować amerykańską bombę wodorową, a Związek Sowiecki ogłasza wszem i wobec, że już dysponuje bombą atomową. Niedługo potem rozkręca się amerykański senator Joseph McCarthy, który oskarża 200 pracowników Departamentu Stanu, że albo sympatyzują, albo są wprost komunistami. McCarthy jest inicjatorem kampanii oskarżeń o działalność komunistyczną osób związanych z władzą czy szeroko pojętym showbiznesem. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawę o działalności antyamerykańskiej. Nastaje era McCarthyzmu, czyli w obawie przed sowiecką infiltracją w USA prowadzona jest nagonka na wszystkich komunistów czy im sprzyjających Amerykanów. Dopiero po wielu latach okaże się, że w większości przypadków oskarżenia McCarthy'ego były słuszne. Odbywa się z kolei proces niejakiego Klausa Fuchsa w Wielkiej Brytanii. Jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego. Niemiecki fizyk w czasie II wojny światowej pracował w zespole opracowującym brytyjską bombę atomową, by potem brać udział w amerykańskim projekcie Manhattan. Po wojnie wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie po procesie zostaje skazany na 14 lat więzienia. Uważa się, że Klaus Fuchs był najcenniejszym sowieckim szpiegiem w projekcie Manhattan i to dzięki jego informacjom udało się Moskwie szybciej opracować swoją bombę atomową. W Europie przedstawiany jest plan francuskiego rządu dotyczący utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co stanowi zaczyn do pierwszych procesów europejskiej integracji. Głównym celem wspólnoty ma być wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i wzrost standardu życia. Odbywa się pierwszy w historii wyścig Formuły 1, Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. A co się dzieje w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej? No, w stolicy naszej ojczyzny odsłaniamy zrekonstruowany pomnik Adama Mickiewicza. Świeżo uchwalony kodeks rodzinny obniża wiek pełnoletności z 21 do 18 lat. Powstają uczelnie medyczne w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Tworzy się również Świętokrzyski Park Narodowy, a z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK. Rząd podejmuje uchwałę o budowie metra w Warszawie, no i rozpoczyna się budowa kombinatu metalurgicznego Huty imienia Lenina. Przy budowie uczestniczy jakieś 30 tysięcy pracowników, natomiast za 20 lat zatrudnienie tu znajdzie jakieś 40 tysięcy ludzi, produkując ponad 6,5 miliona ton stali rocznie. Budowa huty imienia Lenina to część zatwierdzonego planu sześcioletniego, który stawia przede wszystkim na rozwój przemysłu ciężkiego i metalowego kosztem ograniczonego poziomu życia czy budownictwa mieszkaniowego. Ustawa przewiduje wzrost dochodu narodowego o 12%. Plan potem zakończy się kryzysem społeczno-robotniczym. Sejm Ustawodawczy przyjmuje ustawę o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. Podpisujemy umowę licencyjną ze Związkiem Sowieckim na produkcję samochodu Legendy M20 Pabieda. Nasz przemysł lotniczy ucierpiał w czasie II wojny światowej, stąd z dumą oblatywany jest pierwszy polski eksperymentalny śmigłowiec naszej konstrukcji BZ-1 GIL. Występujemy z niedawno stworzonego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Likwidowane są samorządy terytorialne i wprowadzane są na modłę sowiecką Rady Narodowe. Wprowadzana jest również w życie ustawa wprowadzająca nakaz pracy. Przymus ma zwiększyć rozwój gospodarczy, zlikwidować bezrobocie i, rzecz jasna, zwiększyć poparcie dla władzy. A popularnym miejscem staje się Państwowe Gospodarstwo Rolne, czyli PGR. Administracyjnie kierowani są do pracy absolwenci szkół średnich i wyższych. Nakaz wydawany jest na 3 lata, a teoretycznie osoby z lepszymi wynikami są kierowani do pracy bliżej domu czy z lepszymi warunkami socjalnymi. Musimy mieć na względzie, że są czasy stalinowskie i jest czas procesów. Stanisław Skalski, najlepszy polski as myśliwski z czasów wojny, zostaje skazany na karę śmierci w procesie kiblowym. Charakterystyczne dla procesu kiblowego jest brak sali sądowej, brak obrońców, za to wyrok był już znany przed rozpoczęciem procesu. Sędzia i ławnicy zajmowali zazwyczaj prycze czy krzesła, a sądzonemu pozostawało jedynie zasiadanie na kiblu. Stanisławowi Skalskiemu zarzucano zdradę, stąd skazano go na śmierć, choć wyrok zaraz potem zamieniony zostaje na dożywocie. Zostaje rehabilitowany w 1956 roku. Prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński podpisuje w imieniu Episkopatu Polski porozumienie z władzami komunistycznymi, gdzie Kościół za to, by mieć zagwarantowaną naukę religii w szkole i funkcjonowanie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, musi uznać granice ziem odzyskanych i niestety potępia bandy podziemia. Nasilają się również represje wobec świadków Jehowy. Władza pragnie zlikwidować to ugrupowanie religijne w naszym kraju. Z danych statystycznych wynika, że represje dotknęło aż 90% wszystkich świadków Jehowy. Następuje ich delegalizacja. No i nie zapominajmy, w 1950 roku przeprowadzona zostaje z zaskoczenia reforma walutowa, gdzie wprowadzono co prawda trudniejsze do podrobienia banknoty czy niepodrabialne aluminiowe monety, ale jest jeszcze drugie dno reformy, uderzające w kapitalistów, prywaciarzy i spekulantów. Ceny i płace bowiem przeliczano tak, że w zamian za 100 starych złotych można było otrzymać 3 nowe złote, natomiast obracający gotówką rolnicy czy osoby przedsiębiorcze już zdecydowanie mniej. Jest jasne, że władza chce ograniczyć możliwość wymiany gotówkowej między obywatelami. Do tego wprowadzony jest zakaz posiadania walut obcych, złota i platyny. Dzięki bardzo za odwiedzenie roku 1950. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jak średnio Wam się podobało, to dajcie kciuka w bok. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję za dłuższe oglądanie wszystkich reklam, to bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was się zastanowi, co robił w 1950 roku. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.